Szanowni Państwo, naszym pierwszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jarosław Szarek. Witamy panie prezesie na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałem zapytać, bo są różnego rodzaju pomysły na to, żeby likwidować Instytut Pamięci Narodowej, a w jego miejsce powołać na przykład Instytut Ochrony Konstytucji. Tak myśli Lewica. Chociażby poseł Śmiszek mówi, że no, wielu Polaków uważa, że instytucja ta IPN jest zbędna, że generuje ogromne koszty. Co więcej, proponuje, prawda, żeby powołać na przykład ten Instytut Ochrony Konstytucji, no bo który by edukował Polaków w zakresie praw obywatelskich, będzie monitorował ekstremizmy, szczególnie prawicowe, no nie wiem jak nazwać tutaj tak może te pomysły różnego rodzaju lewicy na zabijanie dzieci nienarodzonych, czy to jest normalne, czy to jest ekstremizm, bo to jest przeciwko narodowi polskiemu, no ale to taka może też dygresja. Instytut, który by monitorował zjawisko dyskryminacji, będzie edukował, czym jest obywatelskość, konstytucja i dlaczego jest ona tak ważna dla społeczeństwa. I jak pan prezes odnosi się do takich pomysłów? Upolitycznienie, prawda,
ale ojcze, redaktorze, myślę, że szkoda naszego czasu na komentowanie takich głosów. Instytut Pamięci działa od 2000 roku. My zajmujemy się pracą. Natomiast no, nie zajmujmy się lewicą w tym momencie. Widocznie oni mają problemy. No, niedawno poparli ekonomiczny projekt obozu rządowego, więc muszą w jakiś sposób zaistnieć. No, zawsze jest taka prawidłowość, że jak te ugrupowania chcą o sobie przypomnieć, no to sięgają po kwestie ideologiczne, bądź uderzają w obronę życia nienarodzonych, bądź występują z projektami likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Więc myślę, szkoda czasu i oni po to robią, żeby zaistnieć. Więc myślę, no nie musimy im dawać tutaj pola w tej kwestii. Myślę, lepiej będzie, jak porozmawiamy na tym, czym Instytut Pamięci Narodowej się zajmuje i na co wydaje publiczne pieniądze. A ja w tym momencie jestem w Częstochowie, gdzie pod katedrą właśnie w tym momencie otworzyliśmy wystawę Walka o duszę narodów, o milenijnych obchodach w 1966 roku tej wielkiej konfrontacji komunistycznego państwa z Kościołem katolickim na czele z prymasem Wyszyńskim. Tej konfrontacji, w której państwo komunistyczne tą duszę narodu przegrało. I to jest wielkie zwycięstwo prymasa Wyszyńskiego w tym czasie. Zwycięstwo, które jednoczyło tysiące, czyli miliony Polaków w kraju, za granicę, jednoczyło wokół idei, wokół wartości, jak niosła za sobą i Kościół katolicki i tradycja polska, dziesięciowiekowa. I o tym przypominamy, o znaczeniu milenium. To robi Instytut Pamięci Narodowej. Musimy pamiętać, że bez zwycięstwa milenijnego, bez tego policzenia się narodu w tym czasie, no nie byłoby na stolicy Piotrowej Jana Pawła II, nie byłoby tym samym przełomu, który nastąpił latem 80. roku, czyli powstania Solidarności. To jest uroczystości taką zapomnianą, niedocenianą kartą na naszej drodze do wolnej Polski. A jutro w Skwierzynie duże uroczystości, gdzie powstanie sanktuarium Matki Boskiej Klewańskiej. Sanktuarium, które będzie gromadzić ludność kresową. Będę uczestniczył w tych uroczystościach, aby przedstawić wszystko to, co Instytut Pamięci robi na rzecz pamięci o Kresach, o tej znacznej części polskiej historii, polskiej tożsamości, bez znajomości, której przestajemy być Polakami, no, a przedwczoraj, no chociażby 120 rocznica strajku dzieci wrzesińskich, gdzie oddział w te uroczystości zaangażował się oddział poznański Instytut Pamięci Narodowej, odsłonięto tablicę upamiętniając ten czas, kiedy dzieci polskie walczyły o polski pacierz. I my codziennie się takimi rzeczami
zajmujemy. Panie prezesie, jeszcze warto zaznaczyć, kiedy Polski nie były, to dzieci polskie walczyły o polski język i polski pacierz, tak?
No i to jest ten przykład, na którym trzeba budować, żeby dzisiaj polskie dzieci znały w ogóle pacierz, żeby im mówiło coś, to wielowiekowe świadectwo, żeby nie było dla nich obojętne. I o tym mówmy, przywołujmy tą tradycję, tożsamość. Na tym budujmy, a nie zajmujmy projektami, bo to naprawdę szkoda czasu. A w Instytucie Pamięci Narodowej jesteśmy do tego przygotowani, bo to jest, nie wiem, który taki głos w ponad 20-letniej działalności Instytutu Pamięci Narodowej. My się zajmujemy pracą każdego dnia.
Ja tak powiem, że no, czytałem taką wypowiedź, wywiad pana profesora Mieczysława Ryby, który mówi, ciekawe, czy lewica zasugerowałaby Izraelowi, żeby zlikwidować Yad Vashem, bo jest kosztowny, no i też niepotrzebny. Czy można tak stawiać sprawę? Tutaj pan mówi o tej tożsamości, o tej polityce państwa, bo czy państwo miałoby, no możemy podejmować jakieś inicjatywy takich na teraz instytucji różnego rodzaju, no ale jak bardzo potrzebna jest nam instytucja, która prowadzi właściwą narrację, która przedstawia fakty, które działy się, prawda, w Polsce, bo to jest też ta odpowiedzialność chociażby za to młode pokolenie, które idzie za nami. A lewica no, zgłasza takie postulaty może dlatego, że ma jakiś dyskomfort, kwestia jakiegoś zaplecza PZPR-owców, ich rodzin, byłych esbeków, ich rodzin, którzy nie chcą, żeby wyciągać na światło dzienne, analizować na przykład zbrodniczy komunizm.
Nie, no na pewno, ale ja mówię, my za dużo się, myślę, tymi kwestiami zajmujemy. No wielokrotnie oni odmieniają słowo konstytucja, no to trzeba im tą konstytucję zachować, zacytować. W konstytucji jest napisane, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. To robimy, to robi Instytut Pamięci Narodowej. Przecież to są zapisy z Konstytucji. Przecież wczoraj zorganizowaliśmy pogrzeb 8 żołnierzy z września 1939 roku, którzy polegli w walkach pod Modlinem. Przez kilkadziesiąt lat byli, spoczywali, wrzuceni do leju pod bombie. Wczoraj z honorami, jak żołnierze Wojska Polskiego, pogrzebani wokół swych kolegów, którzy godnie spoczywają na miejscowym cmentarzu w Pomiechówku koło Modlina. To jest działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Codzienna działalność.
Panie prezesie, a takiego różnego rodzaju sytuacje, jak chociażby niedawno na Białorusi prokurator tam no, porównuje naszych żołnierzy Armii Krajowej do tych, którzy no, działali jak niemieckie bojówki, jakby odbiera się im cześć i ich zasługi. Jak na takie, można powiedzieć, sytuacje reaguje? Czy Instytut Pamięci Narodowej, czy powinno reagować państwo?
Znaczy to jest, są już kwestie, ja też się często zastanawiam w instytucie, czy na jakieś absurdalne tezy w ogóle odpowiadać, bo reagując, no jakoś je też nagłaśniamy, no czynienie z żołnierzy Armii Krajowej, współpracowników III Rzeszy, no to jest no aberracja, to jest tak historycznie niezgodne z rzeczywistością, no że nie wiem, czy to jest godne komentowania, no ten epitet, prawda, współpracy z Niemcami, z faszystami, no to jest jeszcze spadek po władzach komunistycznych, no przecież dla nich faszystami byli wszyscy, którzy dążyli do wolnej i niepodległej Polski, rząd polski na wychodzie. Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Polskie Stronnictwo Ludowe. No to był epitet, który miał prowadzić do śmierci cywilnej tych osób, którym go obdarzano. I zresztą tak też czynili komuniści po wojnie, przebierając pojmanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego w niemieckie mundury, bo to oskarżenie miało ich kompromitować. No, a że nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, to już inna sprawa. No, stały, sprawdzony, pototalitarny arsenał propagandowy.
Panie prezesie, a jak pan ocenia kandydaturę nowego, no może za niedługo prezesa, doktora Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o objęcie stanowiska prezesa, jego pomysły, jego idea, jeżeli chodzi o prowadzenie Instytutu Pamięci Narodowej?
Znaczy, no Karola Nawrockiego znam od lat. Jest to człowiek, który wyszedł z Instytutu Pamięci Narodowej, z oddziału gdańskiego. To była wielka strata, jak Instytutu Pamięci Narodowej, gdy wraz z panem profesorem Berentem odeszli do Muzeum II Wojny Światowej, ale z kolei wielki zysk dla państwa polskiego, bo nadali tej placówce nowe oblicze i przywrócili te liczne działania, które prowadził, dotyczące między innymi Westerplatte, no, te rzeczy, które za czasów pełnienia przez niego funkcji dyrektora ujrzały światło dzienne, no to są rzeczy, które jego ogromna zasługa, no, odkrycie między innymi grobów żołnierzy z września 1939 roku, którzy przez kilkadziesiąt lat, trudno w to uwierzyć, nie byli odpowiednio pochowani, tak jak na to zasługują, ale to też pokazuje, jak władze komunistyczne wcześniej, później niestety władze III Rzeczpospolitej, jakie miały podejście do historii Polski związanej z Westerplatte. To są zasługi Karola Nawrockiego, no człowiek dynamiczny, człowiek 20 lat ode mnie młodszy, doświadczony. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych wyborów, które przed nim jeszcze, ale to jest osoba, która zapewnia kontynuację prac Instytutu Pamięci Narodowej, tą jego dużą aktywność, no wzbogacając to o pewną dynamikę związaną również z tym, że jest pokolenie młodsze ode mnie i z tym większym jeszcze akcentem na kwestie II wojny światowej, które właśnie w tej opowieści naszej współczesnej o historii Polski XX wieku są decydujące i bardzo znaczące, ponieważ to jest ten obszar, który, o czym też ojciec przed momentem mówił, te kwestie białoruskie, obszar, który często jest przedmiotem wielu kłamstw, zakłamań, propagandowych działań. To państwo polskie musi się aktywnie przed tym bronić.
Jeszcze mam pytanie, jaka jest młodzież, jak ona reaguje na historię, na pielęgnowanie, nie wiem, korzeni, naszych korzeni, na ile jest wrażliwa? Może ten ostatni rok dosyć trudny był z racji pandemii, ale pan ma dłuższe doświadczenie tej potrzeby, chociażby nauki historii, chociażby właśnie tych zadań, które stoją przed IPN-em, patrząc na młode pokolenie Polaków.
Powiem tak, no nic odkrywczego tu nie powiem, ale młodzież jest naszą przyszłością. Jeżeli patrzymy na młodzież przez pryzmat mediów, to obraz tej młodzieży jest fatalny, jak najgorszy. Natomiast jeżeli ma się kontakt bezpośredni z młodzieżą, to zupełnie inny obraz tej młodzieży się dostrzega. O młodzieży, która jest dumna z polskiej historii, która chce ją znać, chce być kolejnym pokoleniem, które zachowa i w przyszłość poniesie to wielkie polskie dziedzictwo, dziedzictwo Rzeczpospolitej, z którego to pokolenie najmłodsze też jest dumne. Tylko no, tu jest przed nami wszystkimi wielka praca, bo z czego chociażby wynika ten obraz taki obecny w mediach, że część młodzieży rzeczywiście dała się uwieść jakimś destrukcyjnym ideą. Wynika stąd, że żyjemy w takim czasie, że niestety rodzice mają za mało czasów dla dzieci, zajęciom, pracą, często na wielu etatach. Szkoła też jak gdyby w wielu obszarach abdykowała ze swojej powinności wymagania od młodzieży, nie przypodobywania się młodemu pokoleniu. Jeżeli młodzież nie chce ponosić wysiłku, no to szkoła im w tym ułatwia, natomiast nie wymaga, ale tu mamy na szczęście tysiące nauczycieli, dla których edukacja, nauka młodzieży jest misją i to jest jeden z takich punktów, które pozwala z optymizmem w przyszłość, umiarkowanym wprawdzie, patrzeć. No tutaj myślę, konieczne jest jednak większe zaangażowanie też Kościoła w te kwestie tożsamościowe. Też myślę, że młodzież nie potrzebuje Kościoła, który będzie się im przypochlebiał, będzie budował jakieś takie relacje koleżeńskie, prawda? Młodzież potrzebuje Kościoła świadectwa, kapłanów i tacy kapłani mogą mieć tylko autorytet wśród młodego pokolenia i szczęśliwie nie brakuje takich kapłanów. No i kwestia następna, no nie ma zbyt małe zaangażowania, ale to wynika też z tych kwestii, o których przed momentem mówiłem, harcerstwo, no, ten element wychowawczy, jakie dawało harcerstwo, no w tej kwestii nie pełni już, w tym momencie nie pełni już takiej roli, jaką pełniło przez lata, ale to na tym trzeba wszystko czynić, żeby te kwestie odbudowywać, a tego się nie. To są trudne kwestie, ponieważ dzisiejszy świat, że tak powiem, zachęca do szybkich, łatwych, błyskotliwych sukcesów. Wychowanie, praca z młodzieżą to jest długotrwały proces, na który trzeba czasami latami czekać. Nie zawsze widzi się jego efekty, ale nie brakuje ludzi właśnie. Ja to jest, powiem, taka chyba rzecz, która, jeżeli patrzę z swojej perspektywy na pięciolecia tej kadencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, taka budząca nadzieję, bo spotkałem tysiące ludzi w całej Polsce, ludzi bardzo aktywnych, ludzi pracujących wśród młodzieżą, zupełnie inny obraz rzeczywistości niż też ten, którym przekazują media centralne. I to jest nadzieja. No nie brakuje, no dzisiaj jest w Częstochowie, przed momentem otwarliśmy wystawę poświęconą czystościom milenijnym. No Częstochowa, czyli Jan Paweł II, no jego spotkania z młodzieżą właśnie. On to mówi, nie chciejcie Polski, która nic nie kosztowała. Dzisiaj współczesny człowiek no jakoś tego wysiłku nie chce podejmować, ale trzeba. I nie brakuje ludzi, którzy go podejmują.
Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.